Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy to nowa książka Katarzyny Tubylewicz. Z autorką porozmawiamy już za chwilę. Zapraszam, Katarzyna Fortuna.
Dobre książki.
Katarzyna Tubylewicz i nowa książka Ekspertki od Szwecji. Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy. Książka okazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Wielka Litera. I mam wrażenie, że to książka, która jest nie tylko reportażem, ale też esejem, wywiadem. Rzeczywiście niezwykle szeroko ujmuje pani temat miłości i seksu w Szwecji, ale nie tylko.
Tak, jeżeli chodzi o sam gatunek, to ja prowadzę takie poszukiwania gatunkowe i nazywam moje reportaże reportażami polifonicznymi, bo mi bardzo zależy na tym, żeby zachować wiele głosów i zachować także rozmowę, dlatego jest dużo w moich książkach wywiadu, to nie jest pierwsza książka, która tak wygląda, a jednocześnie rzeczywiście wprowadzam w to esej i uważam, że to jest jakaś taka nowa być może droga poszukiwania prawdy dziennikarskiej, bo żyjemy w czasach, w których ten obiektywizm trochę się zachwiał w świecie reportażu i być może zachowanie z jednej strony pełnej rozmowy, pozwalającej człowiekowi, o którym opowiadamy, aby mówił różne rzeczy w kontekście zadawanych mu pytań, a jednocześnie pokazywanie w jakimś stopniu siebie samej powoduje, że nie manipuluję czytelnikiem, tylko sprawiam, że on po prostu może poznawać tych fascynujących ludzi, bo myślę, że moi bohaterowie są fascynujący.
Zdecydowanie, jacy różnorodni tak. Bardzo.
No właśnie.
Ale i wszyscy niezwykle ciekawi.
Prawda? I bardzo samoświadomi, tak. No i jest to rzeczywiście opowieść o miłości, także o erotyce. Zauważyłam podczas ostatnio udzielanych wywiadów, że właśnie te wątki erotyczne budzą niesamowite zainteresowanie i słusznie, bo to też bardzo ważny temat, ale ja tę książkę napisałam przede wszystkim po to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest miłość i jak bardzo różnorodna są jej definicje, bo domyślałam się, że tak właśnie będzie i rzeczywiście to w tej książce czuć. Chciałam przyjrzeć się miłości w kraju, który jest bardzo inny od Polski, bardzo silnie zindywidualizowane społeczeństwo, w którym nie ma takiego znaczenia rodzina pojmowana niemalże jako klan, bo tak myślę wciąż wygląda tradycyjna polska rodzinność. Kraj bardzo sekularyzowany, który przeszedł w swoim czasie rewolucję seksualną, której Polska do dziś tak naprawdę nie przeżyła, tak? I mam wrażenie, że wyszła z tego bardzo ciekawa opowieść, która jest także lustrem dla tego, czym jest miłość w Polsce.
Zdecydowanie, pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale to, co się kojarzy tak w pierwszym momencie właśnie, jeśli chodzi o Szwecję i o miłość, to jest ten związek z naturą, więc wydawałoby się, że ta erotyka jest jakoś w ten krajobraz szwedzki nawet naturalnie wpisana. Zresztą to, co pani pisze tutaj w tej książce, to też bardzo ciekawe, że w Szwecji nigdy nie było pańszczyzny. Byli wolni chłopi, którzy tę miłość w jakiś naturalny sposób traktowali i ma to też konsekwencje dzisiaj właśnie w spojrzeniu Szwedów na miłość, erotykę, seks.
Tak, ja myślę, że bo zarówno Polska, jak i Szwecja to są chłopskie tak naprawdę społeczeństwa u swoich korzeni.
Coraz więcej się o tym mówi teraz, o tej właśnie historii ludowej Polski.
Dokładnie, tylko że właśnie ta polska historia ludowa jest właściwie historią niewolnictwa, a więc także ogromnej pogardy dla ciała i to jest też historia gwałtu i wykorzystywania seksualnego.
Tak, historia przemocy tak naprawdę.
Dokładnie. Natomiast szwedzcy chłopi byli zawsze wolni, blisko natury i już w XIX wieku w Szwecji bardzo rozpowszechnione było takie zjawisko, taki fenomen. To się nazywało nattfrieri, czyli noc na zaręczyny. I chodziło o to, że młodzi ludzie mogli uprawiać seks przed ślubem i to, ta ich erotyka traktowana była przykład jako rodzaj zaręczyn. Także tak postępowe myślenie, no już bardzo, bardzo dawno temu. A ja w mojej książce opowiadam sporo o takiej książce, która wywołała wielką rewolucję w umysłach Szwedów w roku 62. I to była książka Kristiny Almek Michanek, która po pierwsze rozprawiała się z różnymi ówczesnymi szwedzkimi formami dulszczyzny i hipokryzji i między innymi w ogóle nawoływała do takiego radosnego, otwartego stosunku do seksu i bardzo podkreślała, że jest wielką hipokryzją twierdzenie, że jedyny dobry seks to ten z miłości i proklamowała uprawianie seksu z przyjaźni, sugerując, że tak naprawdę w długotrwałych związkach małżeńskich też mamy właściwie zazwyczaj do czynienia z koleżeństwem i przyjaźnią, więc jeżeli w takich relacjach jest w porządku, by była erotyka, to dlaczego nie może ona być także w przyjaźni? Taka myśl, która, no tak jak powiem, jak powiedziałam, była dość nawet gorsząca w Szwecji na początku lat 60., stała się czymś, co zmieniło sposób myślenia o wolności erotycznej także kobiet i spowodowało, że myślę, że w dzisiejszej Szwecji ten naturalny gdzieś tam stosunek do seksu i ciała oznacza także bardzo równouprawniony stosunek do seksu i takie podejście, znaczy Szwedzi mają też inną relację ze swoim ciałem w wymiarze ich stosunku do nagości, do tego, że w Szwecji nie jest niczym dziwnym, no nie wiem, kąpiel z przyjaciółmi nago w jeziorze, tak, czy koedukacyjna sauna, w której ktoś tam siedzi też bez ręcznika.
Tu mamy takie piękne zdjęcie nawet tutaj nad jeziorem nagiego mężczyzny.
Tak. Tak, od razu powiem,
fantastyczne fotografie tak, tutaj.
Autorstwa mojego syna, Daniela Tubylewicza. My już drugi raz ze sobą współpracujemy. On robił zdjęcia do mojej książki o samotności w Szwecji, samotny jak Szwed. A do tej nowej książki zrobił kilkanaście czarno-białych, bardzo wyrafinowanych i bardzo zmysłowych zdjęć, które jednocześnie są często takie niejednoznaczne, nie wprost.
Ilustracyjne.
Tak, ale myślę, że bardzo piękne i czasami też zabawne.
Ale przerwałam Pani ten wątek właśnie o naturze i nagości.
Tak, więc rzeczywiście Szwedzi w ogóle inaczej traktują ciało, ale myślę, że kiedy mówimy o naturalności w wymiarze szwedzkim, to dochodzimy także do tego, że w Szwecji naturalne jest to, co człowiek sam sobie wybiera. Więc jeżeli mówi się o tym, co jest naturalne w miłości po szwedzku, to w Szwecji po prostu panuje ogromna tolerancja dla bardzo różnorodnych związków. I to jest też jakiś taki niezwykle ważny wątek mojej książki, bo ja opowiadam o społeczeństwie, w którym rodziny tęczowe z dziećmi są tak normalne, że moi bohaterowie Jonas i Nils, którzy są małżeństwem i wychowują wspólnie 9-letnie bliźniaczki, nie mogą zrozumieć, dlaczego,
ta historia,
prawda? Oni uważają siebie za takich zwyczajnych ludzi, za Svenssonów, czyli szwedzkich Kowalskich.
Gdzieś tam w domku mieszkają na prowincji.
Na przedmieściach. Oni mieszkają na przedmieściach, tak. Ale uważają, że mają tak zwykłe życie i że są tak przeciętną rodziną, że dlaczego oni mieliby opowiedzieć mi coś ciekawego o miłości? I to jest niezwykle symboliczne, prawda? Że można być rodziną tęczową, czyli taką, która w Polsce budzi gigantyczne kontrowersje i której przede wszystkim nie uznaje państwo, a w Szwecji to jest już taka normalność.
I jeszcze para gejów, która bliźniaczki dziewczynki wychowuje, tak. Więc to by się wydawało, że jakoś tam jest podwójnie dziwne.
No oni zresztą bardzo mądrze o tym mówią, o tym temacie, co by się stało, gdyby na przykład dziewczynkom brakowało rozmów z jakąś dojrzałą kobietą. To wszystko jest w ich rodzinie zaplanowane i przemyślane. Myślę, że w ogóle ta książka, która opowiada o miłości romantycznej, o namiętności, o erotyce, czyli o tym, co się dzieje między ludźmi dorosłymi, jednocześnie jest książką, w której centrum też znajdują się dzieci. Dlatego, że ja pokazuję, że Szwecja, która jest krajem, w którym jest jeszcze więcej rozwodów niż w Polsce, która jest krajem monogamii seryjnej, aczkolwiek i poliamoria też jest możliwa w Szwecji bez ukrywania, że się żyje w poliamorycznej rodzinie.
Też Pani o tym pisze.
Opowiadam, tak. Ale to jest właśnie taki kraj, w którym nawet jeżeli te rodziny się zmieniają, ludzie się rozstają, czytają, to są w stanie zawsze pozostawać, przynajmniej większość ludzi, odpowiedzialnymi i zaangażowanymi rodzicami dzieci. I dlatego mam też w mojej książce rozdział o miłości po miłości, czyli o takich bardzo silnych przyjaźniach ludzi, którzy mają wspólnie dzieci, ale już ze sobą nie są. Nie są ze sobą, ale na przykład potrafią jeździć razem na wakacje, spędzać razem Wigilię i mówimy tu w tej chwili, jeżeli chodzi o moich bohaterów, o takiej konstelacji, gdzie jest Katrin i jej dwóch byłych partnerów i ojców jej dzieci i oni we trójkę wyjeżdżają razem na narty, różne rzeczy organizują wspólnie, chodzą razem na mecze swoich synów i właściwie no, po prostu tworzą jakąś taką trochę nową formę rodziny, jednocześnie mając także inne związki uczuciowe i wciągając tych nowych partnerów w swoje życie rodzinne już istniejące.
Dzieci są bardzo ważne w Szwecji, jest taka specjalna polityka rodzinna, jeśli chodzi właśnie o dzieci szwedzkie, zresztą czasami w Polsce też krytykowana jako zbyt liberalna, czy takie podejście.
Nie wiem, czy można to nazwać polityką rodzinną, bo właśnie ciekawe jest to, że w centrum zainteresowania państwa opiekuńczego w Szwecji nie znajduje się rodzina, tylko jednostka.
Ja myślałam o tych dzieciach właśnie, że może tak. Nie właśnie, jeśli
ale
chodzi o dzieci.
Ale jeżeli chodzi o stosunek do dzieci, no to one po prostu...
Rodzinna w sensie dzieci właśnie.
Tak, to znaczy na pewno jest po prostu tak, że w Szwecji stworzono bardzo wiele ułatwień dla ludzi, którzy pragną mieć dzieci, pragną mieć dużo dzieci, między innymi bardzo długi, płatny urlop rodzicielski, który mogą między siebie sobą dzielić rodzice, niemalże bezpłatne przedszkola dla wszystkich dzieci od 16 miesiąca życia, możliwość dla rodziców do 8 roku życia dziecka, aby pracowali w wymiarze pracy 80%, aby mogli wcześniej odbierać dzieci z przedszkoli. Nie traktuję moja książka na ten temat, natomiast ona pokazuje, że nawet jeżeli ludzie, bo w tej opowieści jest też miejsce na miłość, która zrodziła się ze zdrady, na miłość, która całkowicie zmieniła czyjeś życie. I w takich sytuacjach oczywiście może wystąpić jakiś taki niepokój, że co się stanie z dziećmi, tak? Jeżeli wy zmieniacie życie i podążacie za nową miłością. Ale właśnie w szwedzkim wydaniu to wygląda tak, że te dzieci zawsze i tak są w centrum, a ludzie...
Jakoś są zabezpieczone.
Tak, bo ludzie po prostu... No, normą przy szwedzkich rozwodach jest to, że dzieci mieszkają tydzień u mamy, tydzień u taty. Czasami to jest modyfikowane, 3 dni tu, 3 dni tu, czasami rodzice się przeprowadzają, wprowadzają i wyprowadzają, a dzieci są cały czas w tym samym mieszkaniu. Tych rozwiązań jest wiele, ale absolutną normą jest to, że oboje rodzice chcą w równi mieć wpływ na wychowanie dzieci. Nie ma tego zjawiska tak częstego w Polsce, że kiedy dochodzi do rozpadu związku, to nagle ojciec znika i nie chce płacić alimentów i widuje dzieci raz na 2 tygodnie albo raz na 1,5 roku, tak? W Szwecji to jest nie do pomyślenia. Jest to prawdopodobnie, oczywiście na pewno też zdarzają się takie sytuacje.
Ale dlatego, że bardziej to przez państwo jakoś jest przestrzegane czy pilnowane, że ojciec sobie nie może na
nie,
taką
nie,
sytuację
po prostu ojcowie
pozwolić. Czy ojcowie są bardziej
dzieci.
Odpowiedzialni?
Nie, myślę, że po prostu właśnie mają dużo w sobie miłości, bo to nie chodzi chyba o odpowiedzialność. Ze szwedzkiego punktu widzenia, z punktu widzenia przeciętnego szwedzkiego mężczyzny, dziecko to jest jedna z największych radości w życiu. W Szwecji młodzi mężczyźni to po prostu chętnie idą na urlop ojcowski i bardzo chętnie są dumni z tego, że mogą przez jakiś czas oni sami zajmować się dzieckiem. Szwecja jest rzeczywiście krajem, w którym jest dużo mniej patriarchatu niż w Polsce i wydaje się, że ten szwedzki model mężczyzny jest inny. Jednocześnie ten szwedzki mężczyzna w swoim równouprawnieniu jest także przyzwyczajony do tego, że jeżeli jest w związku z kobietą, to ona nie jest od niego zależna finansowo. W Szwecji od lat 70. istnieje coś takiego jak indywidualne opodatkowanie małżeństw, które właściwie spowodowało, że w Szwecji największy procent kobiet pracujących w Unii Europejskiej to właśnie Szwecja, ponad 80%. I to oznacza, że szwedzkie małżeństwa to nie są przede wszystkim instytucje, które służą właśnie wychowaniu dzieci i wspólnej ekonomii. One mają być związkami z miłości i jeżeli coś tej miłości się zmienia, kończy, no to też ludziom jest łatwiej się rozstać, bo są od siebie w jakimś stopniu jednak niezależni.
Niezwykle ciekawe to jest, ale też myślę, że pod względem feministycznym Szwecja jest bardzo dobrze rozwinięta. Zresztą tutaj pani też wiele o tej pozycji feministek pisze. Zupełnie inne przez to jest też spojrzenie na różne sprawy.
No tak, oczywiście. No Szwecja słynie z
tego. Jest taka wyemancypowana.
Znaczy jest po prostu równouprawniona bardziej i to się przejawia także bardzo silnie w życiu intymnym, w tym, że młode szwedzkie dziewczyny mają takie same prawa w poszukiwaniach też erotycznych jak młodzi mężczyźni. W Polsce cały czas jest tak, że w wielu środowiskach młoda kobieta, która w jakiś sposób chce poszukiwać spełnienia erotycznego, naraża się na jakąś taką pogardę ze strony otoczenia albo mężczyzn, naraża się na to, że będzie uważana za łatwą. To jest szokujące, że w XXI wieku cały czas mamy do czynienia z tym syndromem, który nazywany bywa syndromem Madonny i dziwki, także są kobiety czyste i te, które należy szanować i te, które są zepsute, ale w ogóle to jest przerażające, bo to pokazuje też jakiś bardzo negatywny stosunek do seksualności, właśnie bardzo nierówne myślenie o tym, do czego mają prawo kobiety i mężczyźni, brak dyskusji na temat etyki seksualności w takim wymiarze szacunku do partnera bez względu na to, czy to jest partner na stałe, czy to jest jakaś przypadkowa historia. W Szwecji te wszystkie rzeczy zostały już dość dawno przedyskutowane, no ale to jest kraj, w którym edukacja seksualna w szkołach została wprowadzona w 1955 roku. To jest kraj, w którym ta edukacja świetnie funkcjonuje, w którym dla młodych ludzi od 16 do 25 roku życia są też takie specjalne przychodnie, poradnie, do których oni mogą się zwrócić, jeżeli chcą, nie wiem, wybrać środki antykoncepcyjne, mają jakieś pytania dotyczące seksualności, obawiają się, że się zarazili chorobą weneryczną i chcą wykonać jakiś test. Wszystkie takie rzeczy po prostu są częścią normalności i nie ma wokół tego atmosfery grzechu, strachu, wstydu. To nie są tematy tabu, no a wibratory można sobie kupić w aptece, co moim zdaniem jest też dosyć symboliczne. Oczywiście nie tylko w aptekach, ale także w aptekach. I to pokazuje też taki właśnie naturalny i zdrowy stosunek do erotyki. A w Polsce można
tak,
mieć...
Czy nie jest to coś związane z jakimś wyuzdaniem?
Nie, absolutnie nie. A właśnie w Polsce mam wrażenie, że panuje jakiś rodzaj schizofrenii, bo z jednej strony jest niesamowicie dużo wulgarnej wręcz seksualizacji przestrzeni publicznej. Tak, ale też reklamy, bardzo często takie, taka seksualizacja.
Takie na pograniczu.
Tak, ale i często takie, w tym jest dużo mizoginii i uprzedmiotowienia kobiet.
I przemocy.
Tak. Jest bardzo dużo wulgarności w języku. Niestety polskie przekleństwa w swojej większości nawiązują do płci albo do seksu i to też prawdopodobnie jakoś się wbija w podświadomość. Więc z jednej strony ten seks jest wszędzie, ale on jest często przedstawiany w jakiejś takiej formie właśnie niegodnej szacunku. No a jeżeli nie szanujemy czegoś najbardziej intymnego w naszym życiu i bardzo ważnej formy komunikacji z drugim człowiekiem, no to gdzie ma być miejsce na szacunek do innych kwestii ważnych w życiu społecznym? Nie przypadkiem, ja w tej książce wielokrotnie cytuję takiego legendarnego, choć dziś trochę zapomnianego ucznia Freuda, który nazywał się Wilhelm Reich i w latach 30. napisał bardzo ciekawą książkę o źródłach faszyzmu i nazizmu i w tej książce dowodził, że u źródeł tych autorytarnych systemów znajdowała się właśnie, znaczy wyparcie seksualności i chęć takiego ograniczania wolności seksualnej, a także pogarda dla ciała. I my dzisiaj, jeżeli mówimy o takim poważnym, politycznym kontekście, bo ja podkreślam, że ta książka jest tak naprawdę bardzo... To jest poważna książka w tym sensie, że ona mówi o ważnej części naszej egzystencji, o ważnym doświadczeniu egzystencjalnym, które jest lekceważone w Polsce. A kiedy mówimy właśnie o polityce, to pamiętajmy, że nie tylko Hitler wysyłał homoseksualistów do obozów zagłady, Putin walczy z osobami LGBT i jak wiemy w Europie wszystkie konserwatywne władze z tendencją do autorytaryzmu próbują ograniczać zarówno wolność seksualną kobiet i też prawa reprodukcyjne, a także szerzą nietolerancję względem osób kochających, jak to się mówi, inaczej.
Powiemy jeszcze o bohaterach pani książki, ale też o tym, jak wielowymiarowo traktuje pani miłość i erotykę, ale są też takie wątki literackie, ponieważ jedną z bohaterek jest autorka Lena Anderson, tak?
Autorka książki, kilku książek.
One nie były chyba tu,
czy były? Jedna z nich wyszła Bez opamiętania, to jest powieść, która wyszła po polsku. Lena Anderson jest także publicystką i ona napisała bardzo interesujące powieści na temat takiej kobiety, która przeżywa nieustannie miłości, w których nie spotyka się z wzajemnością. I to jest niby banalny temat, ale to niezwykle...
Bardzo życiowy tak naprawdę.
Tak, ale jednocześnie właśnie właściwie w wydaniu Leny Anderson to te książki są też swego rodzaju traktatami filozoficznymi i jakąś taką dyskusją na temat znowu etyki i tego, co jest prawdą w relacji kobieta-mężczyzna. Poza tym ona też odwraca pewien taki bardzo silny mit na temat mężczyzn i kobiet, bo to jest trochę tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli mężczyzna kocha kobietę i jest odrzucany, ale wciąż próbuje o nią zabiegać, to w takiej powszechnej wyobraźni to jest ktoś, kto prawdziwie kocha, to jest mężczyzna, który walczy o swoją księżniczkę, jak ten rycerz na koniu i być może mu się w końcu uda i to wtedy jest prawdziwa miłość. Natomiast kobieta w momencie, w którym mężczyzna ją odrzuca, właściwie jedyne, co jej pozostaje, aby zachowała swoją godność, to jest po prostu pogodzić się z tym i zniknąć. Kobieta zabiegająca o mężczyznę, który ją odrzuca, to od razu jest Glenn Close w fatalnym zauroczeniu, prawda? Szalona, niebezpieczna wariatka. No i Lena Anderson stara się trochę odwrócić też ten paradygmat i zajmuje się też tym tematem, ale myślę, że mówi również bardzo interesujące rzeczy na temat, przypomina źródła naszych wyobrażeń o miłości romantycznej. Ona jest miłośniczką filozofii Platona, więc sporo rozmawiamy o micie dwóch połówek. I Lena Anderson jest też osobą, która pokazuje poprzez to, co mówi, że jednak Szwecja jest bardzo niejednorodna, bo choć większość moich bohaterów ma właśnie dosyć otwarty stosunek do seksu i podkreśla, że dla nich istnieje seks właśnie z przyjaźni, seks dla przyjemności niezwiązany z miłością i nie ma w nim nic złego i jest także seks z miłości, tak Lena Anderson jest tą osobą, która mówi, że ona w ogóle nie wyobraża sobie erotyki bez miłości, dla niej te dwie sfery są ściśle ze sobą związane. Co jest, no też wydaje mi się ważne, aby pokazać, że ta perspektywa także w Szwecji istnieje.
Manuela Grytkowska i Piotr Pietucha również występują w pani książce i pisze pani, że wszystko zaczęło się od Polki Manueli Grytkowskiej.
To znaczy nasza znajomość w pewnym sensie tak, dlatego że jak kiedy przyjechałam do Szwecji, a było to 20 lat temu, to właśnie wtedy Manuela Grytkowska wydała swoją książkę Polka o tym, jak była w ciąży w Szwecji, jak odkrywała Szwecję, bo ona wyjechała do Szwecji dla Piotra Pietuchy, który mieszkał wówczas tam ponad 30 lat i Szwecję kochał. Ale Manuela nigdy Szwecji tak do końca nie zrozumiała i nie polubiła i oni wyjechali do Polski, są dziś w Polsce, ale rozmawiam z nimi dlatego, że uważam, że ich wiedza na temat Szwecji jest cały czas bardzo duża. Piotr jest w dużej mierze chyba mentalnie Szwedem i bardzo dobrze tę szwedzką duchowość i uczuciowość rozumie. Jednocześnie oni są fascynującym związkiem i mają bardzo dużo ciekawych i często odważnych rzeczy do powiedzenia w temacie porównywania języka mówienia o miłości, sposobu myślenia o miłości w Szwecji i w Polsce. Druga para, która takich porównań dokonuje w mojej książce, to Agneta Plejel i Maciej Zaręba. Para, która mieszka w Szwecji. Maciej Zaręba pochodzi z Polski, jest bardzo znanym i w Polsce reporterem i pisarzem.
Agneta Plejel
jest też znaną pisarką. Ja zresztą sporo rozmawiam też z nimi o jej powieści Zapach mężczyzny, która nie tak dawno ukazała się w Polsce w przekładzie Justyny Czechowskiej. i to też świetna powieść o wolnej miłości.
Jakich innych jeszcze bohaterów zaprosiła Pani do udziału w tej książce?
No, jest w niej sporo znanych osób. Z takich jeszcze gwiazd to Herman Lindqvist, który jest bardzo znanym szwedzkim pisarzem, historykiem, postacią, takim też celebrytą szwedzkim. On jest od ponad 10 lat w związku niezwykle namiętnym i pełnym miłości romantycznej z Polką, Lilianą Komorowską Lindqvist, która zresztą mieszkała w Szwecji od lat nastoletnich, ale oni dzisiaj mieszkają głównie w Warszawie, o czym mało kto wie. To piękna para i taka para, która pokazuje, że zakochać się do szaleństwa można w każdym wieku, bo mam wrażenie, że oni są największymi romantykami w tej książce. To są ludzie, którzy wysypują sobie drogę do łóżka płatkami róż, ale właśnie no, oni znaleźli tę szaloną miłość, kiedy on miał lat 66, a ona prawie 50. I wydaje mi się, że tutaj też jest to ważna opowieść, bo my w myśleniu o miłości mamy strasznie dużo z jednej strony takich narzuconych stereotypów. Tak, znaczy jest dużo klisz, jest dużo rzeczy, które pochodzą prosto z Kościoła katolickiego, jest bardzo dużo różnych schematów związanych z tradycyjnym, konserwatywnym, rodzinnym stylem życia. A następnie jest bardzo dużo klisz z kultury popularnej i z takich różnych uprzedzeń, które po prostu powstają gdzieś z plotki, z rozmów z ludźmi. I na pewno ta myśl o tym, że miłość jest tylko dla 20-latków, to jest dosyć gdzieś silny stereotyp, niezwykle błędny. Bo moja książka chyba pokazuje, że ta taka bardzo wielka miłość często wymaga dużej samoświadomości, a także sporo odwagi połączonej z dojrzałością. Tacy są moi bohaterowie i dlatego wielu z nich znalazło miłość, no nie, znaczy ta największa miłość to nie była ta pierwsza, tak bym to ujęła.
No właśnie, ta książka jest w ogóle o takich też niejednoznacznych związkach i miłościach i myślę, że to też jest duża wartość, że tutaj nie ma też takich jednoznacznych odpowiedzi.
Tak, znaczy to jest książka,
takich
która ma
sformułowań, też jakichś
ocen, prawda?
Ocen właśnie. Tak,
no, to znaczy ja mam takie w ogóle poczucie, że to jest książka, która po pierwsze
otwarta
ma
jest bardzo.
Tak, ona ma otwierać serca i otwierać głowy, zmuszać do myślenia, ale też pokazywać ludziom, że mają prawo być sobą i szukać swoich dróg. I kiedy mówi Pani o niejednoznacznych związkach, to prawdopodobnie jednym z takich związków, które wywoła najwięcej zdumienia, jest związek poliamoryczny, bo w mojej książce w ogóle jest cały rozdział o poliamorii i są różne związki poliamoryczne, ale jest też rodzina poliamoryczna, która składa się z trojga dorosłych, dwóch mężczyzn i jednej kobiety i aż 9 dzieci. I to są ludzie, którzy już od 10 lat żyją w pełni otwarcie jako rodzina poliamoryczna. Pochodzą z prowincjonalnego miasteczka gdzieś na północy Szwecji, czyli wydawałoby się, że nie ze świata boemy i ludzi eksperymentujących z jakimiś nowoczesnymi formami życia. I co ciekawe, to są ludzie, którzy pierwotnie w ogóle nie wyobrażali sobie, że mogliby wylądować w tego typu konstelacji. Erik i Linda przez 14 lat byli małżeństwem tradycyjnym, mieli 4 dzieci, no i żyli sobie takim zwykłym życiem, oboje pracowali jako kierowcy taksówek i nagle w ich pracy pojawił się nowy kolega, Hampus, który też miał już dziecko, był w jakimś innym związku. Narodziła się z tego wielka przyjaźń, ale ta przyjaźń przekształciła się w miłość i to taką miłość, że oni stwierdzili, że po prostu chcą być rodziną i chcą żyć razem, chcą mieć więcej dzieci razem, no i jak zdecydowali, tak zrobili. I fascynujące jest to, że mogą tak żyć otwarcie. Ich droga do tego, by tak żyć, nie była do końca prosta, bo na początku ich rodziny miały pewien problem z akceptacją tej jednak i na Szwecję oryginalnej formy życia rodzinnego, ale ich otoczenie, takie jak no, ludzie w szkole czy sąsiedzi, w ogóle bardzo szybko to zaakceptowali. Bo to ma na pewno związek z tym, że w Szwecji, mam wrażenie, ludzie są dużo bardziej zainteresowani tym, co dzieje się, mówiąc prosto i kolokwialnie, w ich własnym łóżku, a dużo mniej, co dzieje się w łóżku innych ludzi.
Ja myślę, sąsiada.
Że, tak, ja myślę, że w Polsce właśnie to jest też problem, że jest tak strasznie dużo oceniania prywatności innych i bardzo często negatywnych opinii, które są w sposób zdecydowany wygłaszane. Jest to dosyć bolesne, bo w mojej książce pojawiają się też uchodźcy miłości, uchodźcy z Polski. Na przykład dwie wspaniałe kobiety, Kamila i Alicja, które odważnie, bo już po 40, zdecydowały się na zmianę kraju, na wyjazd do Szwecji, a zrobiły to dlatego, że chciały żyć otwarcie jako małżeństwo lesbijskie, chciały sobie chodzić za rękę po mieście, wsiadając do taksówki móc powiedzieć, proszę poczekać jeszcze na moją żonę i nie spotykać się z dziwnym spojrzeniem albo śmiechem taksówkarza. Po prostu chciały normalności, chciały tego wszystkiego, co mogą mieć inni ludzie, którzy są heteroseksualni. No i w Szwecji to znalazły i są bardzo szczęśliwe, ale jest niezwykle smutne, że musiały wyjechać z Polski, żeby znaleźć szczęście.
No właśnie, i wielu takich bohaterów, bohaterek w tej książce jest. Z jednej strony osoby bardzo znane i uznane, ale też tacy ludzie, których gdzieś pani znalazła, mm-hmm. tak, na drodze swoich poszukiwań.
Tak, tak. Zresztą nawet niektórzy są, niektórym zmieniłam imiono na ich prośbę. Na przykład takim bohaterem jest Markus, który jest też uchodźcą miłości, bo on też pochodzi z Polski, ale w ogóle zmienił w Szwecji imię na szwedzkie. I on żyje takim życiem, znaczy wolną miłością w takim skrajnym stylu, który można nazwać promiskuityzmem, dlatego że po prostu zmienia kochanków bardzo, bardzo często, ale myślę, że opowiada o tym z jednej strony w sposób niezwykle szczery, otwarty i bez jakiegokolwiek usprawiedliwiania się, a jednocześnie on odkrywa w swojej opowieści to, jak w takiej wolnej miłości może być też wiele szacunku dla drugiego człowieka, że to w ogóle nie jest mowa o żadnym wykorzystywaniu, traktowaniu przedmiotowym ludzi, że dobra erotyka, jeżeli mamy w sobie empatię i szacunek dla ludzi, może być także realizowana w ten sposób, jeżeli ktoś tego pragnie. On akurat tego pragnie. To jest ciekawe, myślę, w mojej książce, że ja pokazuję z jednej strony związek gejowski, który pragnie po prostu bycia klasycznym małżeństwem
z rodziną,
dzieci, tak. Wierności i takiego życia, po prostu willa, piesek,
mieszczańskiego, dom, tak?
A z drugiej strony pokazują też, że można być gejem, który chce żyć wbrew heteronormie, wbrew właśnie tym takim tradycyjnym ograniczeniom. Markus zresztą jest człowiekiem, który też wziął ślub, przez jakiś czas był w związku małżeńskim i to było dla niego bardzo ważne, ale oni się rozstali. On opowiada też bardzo pięknie o prawdziwych miłościach w swoim życiu, ale jednocześnie twierdzi otwarcie, jestem hedonistą, kocham mężczyzn, kocham swoje życie takie, jakim ono jest i opowiada o różnych takich tajnych miejscach w Sztokholmie, jedno z nich zresztą z nim odwiedziłam, gdzie mężczyźni spotykają się, żeby razem się opalać nago, a być może znajdywać także coś więcej, o czym opowiadam w książce.
Bardzo wiele takich opowieści jest, których nie zdradzimy teraz, żeby nie odbierać Państwu przyjemności czytania. Długo Pani pracowała nad tą książką, bo mam wrażenie, że to rzeczywiście dużo rozmów, dużo badań, dużo też musiała Pani przeczytać, żeby to wszystko tak tutaj pięknie przedstawić.
Tak, to znaczy pomysł na tę książkę narodził się jakieś 2 lata temu. Kimś, kto bardzo wierzył w tę książkę, był niestety nieżyjący już Paweł Szwed, były szef Wielkiej Litery, wydawnictwa, w którym wydaję. On uważał, że czas uporać się z dulszczyzną w Polsce.
Zresztą dedykuję mu pani
książkę. Ja mu tę książkę zadedykowałam, to był wspaniały człowiek, wyjątkowy wydawca. Więc z nim prowadziłam pierwsze rozmowy na temat tej książki i rzeczywiście pracowałam intensywnie nad nią przez ponad rok. Zresztą oczywiście zrobiłam dużo więcej wywiadów, więcej odbyłam spotkań niż te, które znalazły się w tej książce, ale w końcu zachowałam te, o których wiedziałam, że tworzą jakąś całość i pokazują
pełny,
różnorodność.
Pełny dają obraz.
Tak, Bo wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest, że ta polifonia, ta wielogłosowość się sprawdza, bo rzeczywiście naświetlam tematykę z bardzo różnych perspektyw i też wielu moich czytelników pierwszych twierdzi, że widzą w tej książce o Szwecji opowieść o Polsce. Dlatego, że to jest, ja sama jestem kulturoznawcą z wykształcenia i w ogóle jestem bardzo wyczulona w związku z tym na to, jak my jesteśmy tworzeni przez kulturę, jak jesteśmy tworzeni przez społeczeństwo, w którym żyjemy. I dostrzegam te polsko-szwedzkie różnice i wydaje mi się, że w tej książce eksponują pewne charakterystyczne cechy Szwecji, które z kolei pokazują, jakie są jakieś mechanizmy myślowe, a też być może blokady w Polsce. Ale jednocześnie też powiem, że ta książka budzi ogromne zainteresowanie i ja mam takie poczucie, że jest jakaś wielka tęsknota za tego rodzaju wolnością i radością, bo ta książka jest bardzo radosna, za radością miłości, radością seksu i poczucia, za poczuciem, że jesteśmy wolni i mamy prawo kochać i być szczęśliwi. To brzmi banalnie, ale w pewnym sensie to jest wręcz hasło polityczne, bo myślę, że w społeczeństwie, w którym ludzie mają wolność wyboru, na przykład kogo chcą kochać, w ogóle się lepiej żyje.
Książka jest też bardzo wizualnie atrakcyjna, bo z jednej strony zdjęcia czarno-białe, o których powiedziała pani syna Daniela Tubylewicza, ale też okładka świetna.
No ta okładka jest niezwykła, bo to jest zdjęcie Weroniki Gęsickiej. To jest bardzo ceniona polska artystka. Ona dostała nawet paszport polityki parę lat temu. I to zdjęcie budzi ogromne zainteresowanie i dużo ludzi mnie pyta, czy to jest fotomontaż, co to jest. Wczoraj właśnie rozmawiałam z Weroniką na premierze mojej książki i ona opowiadała o tym, że jej sposób budowania takich zdjęć jak ta okładka polega na tym, że ona kupuje stare zdjęcia z lat 50. w różnych archiwach i ona tworzy kolaże z tych zdjęć, które później na końcu stają się zdjęciem, ale tak naprawdę zbudowane są z bardzo, bardzo wielu starych zdjęć. W ogóle artystka, na którą warto zwrócić uwagę, a ja jestem strasznie szczęśliwa, bo mam poczucie, że ta okładka oddaje na poziomie energetycznym dokładnie to, co jest w książce, bo jest tutaj radość. Prawda? Jest radość, jest zmysłowość, jest odwaga.
Natura, krajobraz.
Tak. I na pewno nie ma dulszczyzny i hipokryzji, prawda? Tylko właśnie taka chęć doświadczania życia i miłości. A chciałabym, żeby czytelnicy po przeczytaniu tej książki właśnie to poczuli. Chcemy żyć, chcemy kochać, chcemy erotyki.
Doskonała puenta. Katarzyna Tubylewicz, Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera, a z autorką rozmawiałyśmy na targach książki w Warszawie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.